My lubimy wytrychy. Klucze bywają zbyt skomplikowane. Klucze bywają trudne. Z kluczami jest tak, że czasem się je gubi. Ale wytrychy, coś, co tłumaczy nam całą rzeczywistość za pomocą jakiegoś prostego zjawiska, to jest coś, co uwielbiamy. Czyli możemy sobie wyobrazić, że mamy jakąś sytuację, o, chociażby odwołajmy się do pandemii COVID-19. Mhm. Przy okazji pandemii COVID-19 warto jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że mamy takie przekonanie, że rzeczy, które sprawiły bardzo poważne konsekwencje, rzeczy, które są wywracającymi do góry nogami nasze życie historiami, to są rzeczy, które nie mogą być spowodowane przypadkiem. No bo przecież jeśli coś ma bardzo poważne konsekwencje, to u przyczyny tych konsekwencji nie może leżeć coś banalnego. I my nie chcemy w coś takiego wierzyć, w związku z tym lepiej jest nam wierzyć, że na przykład cała pandemia została spowodowana przez rząd światowy, którego ideą jest depopulacja ludzi. Prawda? Albo jeżeli do tego dołożymy jakąś szczyptę antysemityzmu, to jeszcze pomyślimy sobie, że istnieje plan założenia Nowej Jerozolimy, a zatem trzeba oczyścić miejsce po to, żeby Żydzi, którzy nie mogą już dogadać się z Palestyńczykami i z całą pewnością stwierdzają, że mają już dosyć tej wojny, mogli się przenieść na inne tereny. Do tego pojawia się wojna w Ukrainie, okej, świetne miejsce. Wszystko razem się łączy i mamy w związku z tym bardzo łatwą odpowiedź. Za wszystko odpowiedzialni są Żydzi, albo masoni, albo grupa Bilderberg, albo cykliści, prawda? A więc możemy sobie wyobrażać kolejne grupy, które są za coś odpowiedzialne. Czy coś w tej historii może nam się nie zgrywać? Oczywiście, że tak, ale tym gorzej dla tych faktów.
Praktyczna wiedza i specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mohr. Słuchasz materiału stworzonego na potrzeby naszego kanału YouTube Praktyczna Strona Treningu TV, gdzie nieustannie tworzymy wartościowe, osadzone w nauce i wyjątkowo praktyczne treści. Wesprzyj projekt i zasubskrybuj nasz kanał.
Dlaczego wierzymy w pseudonaukowe teorie? Takie pytanie postawimy sobie w dzisiejszym odcinku, a gościem, który spróbuje udzielić odpowiedzi na to pytanie, będzie doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu SWPS Tomasz Grzyb.
Dzień dobry.
Panie Tomaszu, jest pan psychologiem i przyznam, że też dobrym mówcą i z uwagi na to, że pan jest dobrym mówcą i psychologiem, poczynił pan świetny wykład, który zatytułowany jest właśnie w podobny sposób, czyli dlaczego wierzymy w pseudoteorie. I nie mogę sobie odmówić, ażeby zadać to pytanie panu osobiście i może uzyskać pewną aktualizację odpowiedzi na to pytanie względem tego wykładu, który już zasłyszałem.
Zrobię, co będę potrafił.
Nie wątpię. Panie Tomaszu, czym aktualnie pan się zajmuje? Bo to jest, myślę, ciekawe i trochę nawiązuje do tego tytułowego pytania.
Tak, właśnie teraz dosłownie w kilku ostatnich tygodniach finalizujemy długi, ponad 3-letni projekt zajmujący się szczepieniami. A ściślej rzecz ujmując, powodami, dla których ludzie odmawiają szczepień obowiązkowych, ale także powodami, dla których boją się tych szczepień, które obowiązkowe nie są, a które mogą nam bądź naszym bliskim, ludziom dookoła nas uratować życie. To, co nas najbardziej interesowało, to skuteczność różnego rodzaju narzędzi wpływu społecznego, które już znamy, które już są elementem opracowań naukowych, bardzo często różnego rodzaju praktycznych zaleceń i sprawdzenie, czy one będą równie skuteczne wtedy, kiedy będziemy ludzi zachęcali do tego, żeby się zaszczepili. Problem polega na tym, że wtedy, kiedy mówimy o sprzedaży makaronu czy promocji jakiegoś ubezpieczenia, musimy uciekać się do trochę innych argumentów niż wtedy, kiedy mówimy na przykład o promocji szczepień na grypę czy zachęceniu do szczepienia się przeciwko odrze, śwince czy różyczce. Nie można, i to także pokazały nasze badania, w sposób bezrefleksyjny, w sposób automatyczny przenosić jakiejś wiedzy, którą mamy w obszarze reguł wpływu społecznego na obszar szczepień, bo on jest bardzo specyficzny, bo tutaj mamy do czynienia z bardzo poważnymi zmianami. Kłopot polega na tym, że szczepienia stały się ofiarą swojego sukcesu. Bardzo trudno jest zachęcać ludzi do szczepień wtedy, kiedy nie widzą realnej przyczyny, dla której mieliby to robić. Ja często powołuję się na taki przykład pochodzący z miasta, w którym mieszkam, związany z fotoradarem. Otóż mamy w Opolu, bo tam mieszkam, miejsce, w którym jest niebezpieczne przejście dla pieszych. I przed tym przejściem dla pieszych ustawiono fotoradar po to, żeby w sposób zero-jedynkowy wręcz tonował różnego rodzaju pomysły kierowców na przekraczanie prędkości. I to się świetnie sprawdziło, to znaczy przez wiele lat nie było tam żadnego wypadku, po czym po jakimś czasie okazało się, że ten fotoradar został zlikwidowany. Więc kiedy zadałem publicznie to pytanie, to dowiedziałem się, że powodem zlikwidowania tego fotoradaru był fakt, że fotoradar od dłuższego czasu nie robił żadnych zdjęć z przekraczania prędkości. Ludzie jakby zapomnieli, że on nie robił tych zdjęć z przekroczenia prędkości właśnie dlatego, że tam był. Właśnie dlatego, że ludzie wiedząc, że on się tam znajduje, zmniejszali prędkość, a w sumie chyba o to chodzi, jeśli myślimy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. A zatem mylimy skutki i przyczyny i podobnie jest ze szczepionkami. Nie widzimy realnego zagrożenia, bo szczepionki działają, w związku z tym coraz więcej osób rezygnuje ze szczepień, zapominając, że to właśnie rezygnacja ze szczepień sprowokuje realne zagrożenie. I można mówić przynajmniej o dwóch takich zagrożeniach, już kończę ten wątek, dwóch takich zagrożeniach związanych z dwiema chorobami, które właściwie powinny być eradykowane właśnie dlatego, że mamy na nie szczepienia. I to jest odra, to jest krztusiec. Nie dalej jak kilka dni temu miałem okazję rozmawiać z konsultantką krajową w dziedzinie pediatrii, która opowiadała mi o tym, że liczba przypadków krztuśca w Polsce wzrosła 100% rok do roku, a zatem mamy do czynienia z realnym zagrożeniem epidemią właśnie dlatego, że nie dostrzegamy powodów, dla których te szczepionki działają.
To taka niebezpieczna sytuacja zaczyna się pojawiać trochę.
Tak, tak. I trochę nie uczymy się na błędach innych, bo z epidemią krztuśca mamy do czynienia w Czechach, z epidemią odry mamy do czynienia w Rumunii. Właśnie w tym roku liczba przypadków odmawiania szczepień obowiązkowych na odrę spadła do takiego poziomu, w którym nie możemy już mówić o odporności stadnej, a zatem są to rzeczywiście bardzo poważne ryzyka. Z drugiej strony musimy pamiętać, że właśnie szczepienia i szczepionki to jest świetna pożywka dla różnego rodzaju teorii spiskowych i dla różnego rodzaju kontrnaukowych, ale jednak bardzo atrakcyjnych z perspektywy takich społecznych dyskusji kwestii.
No i właśnie o tej atrakcyjności bym trochę chciał teraz porozmawiać, czyli wiemy, że to się dzieje, czyli mamy z jakiegoś powodu, jakiego, to zaraz sobie doprecyzujemy, taką tendencję, chęć wierzenia w różnego rodzaju pseudonaukowe teorie. I to zaczyna się robić realny populacyjny problem, o którym chociażby przed chwilą Pan powiedział w kontekście szczepień, ale takich teorii można mnożyć na poletku różnych dziedzin nauki, nie tylko. Ja słuchając Pana wypowiedzi i też potem sobie doczytując po takim Pana wystąpieniu, napotkałem tą pracę Lilienfelda, gdzie Lilienfeld właśnie w niej sugeruje, przedstawia 10 powodów, dlaczego tak się dzieje. I moja propozycja jest taka, żebyśmy przynajmniej pobieżnie liznęli każdy z tych 10 powodów. I teraz...
Okej, pozwoli Pan tylko, że przerwę. I te 10 powodów, które Scott Lilienfeld zaproponował, to świetnie opisuje przyczyny, dla których ludzie wierzą w pseudonaukowe teorie, ale ja zaproponowałbym, żebyśmy zrobili jeszcze krok wstecz. To znaczy zwrócili uwagę na pewien metapowód związany z kłopotem z nauką, jaki mamy. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy myślimy o nauce, to najczęściej w głowie pojawiają nam się liczby, pojawiają nam się dane statystyczne. Dla tych, którzy skończyli kurs statystyki, mogę jeszcze dopowiedzieć, że pojawiają się poziomy istotności, siły efektu, de Coena, eta kwadraty itd. Proszę zwrócić uwagę, że jest to myślenie, które jest dostępne bardzo nielicznym osobom. Po drugie, myślenie w kategoriach liczb, myślenie w kategoriach prawdopodobieństwa, statystyki, to jest myślenie, które funkcjonuje w naszej kulturze od lat, powiedzmy sobie, kilkuset. Czyli takie postacie jak Carl Friedrich Gauss czy Laplace, to są postacie, które tworzyły statystykę, ale to są kwestie 200-300 lat. Natomiast przez dziesiątki tysięcy lat my funkcjonowaliśmy kategorii pewnych dowodów anegdotycznych. To znaczy człowiek wtedy, kiedy uczył się świata, uczył się na przykładzie pewnych wydarzeń, które widział i które rozumiał. Do czego to można porównać? Nie wiem, czy pan wie, jak szczury radzą sobie z zagrożeniem trutką. Otóż kiedy pojawia się grupa szczurów i widzi jedzenie, którego jeszcze nie zna, widzi jedzenie, którego jeszcze nigdy nie spotkała, to ta grupa szczurów deleguje jednego kamikadze, takiego, który próbuje i cała reszta bardzo uważnie obserwuje, co się z tym szczurem będzie działo. Potrafi tak czekać nawet 8 godzin po to, żeby zweryfikować, czy to jedzenie jest bezpieczne. Proszę zwrócić uwagę, że z naukowego punktu widzenia to jest mało sensowne, bo to jest tylko jedna osoba i to jest tylko jeden szczur w tym konkretnej sytuacji, który w jakiś sposób się zachowuje, więc naukowo to nie trzyma standardów.
Ale dla szczurów to jest najlepsze skuteczne rozwiązanie, tak, najbardziej dostępne.
Ale teraz proszę zwrócić uwagę, że kiedy pojawiają się na przykład konferencje naukowe dotyczące szczepionek, to pojawiają się naukowcy, którzy mówią, to są nasze dane pokazujące, że procent różnego rodzaju niepożądanych odczynów poszczepiennych jest minimalny. To jest realne zagrożenie, ale bardzo niewielkie, jeśli chodzi o
statystykę. Gdybyśmy mieli mówić na przykład o niepożądanych odczynach poszczepiennych, takich, które wymagały wypłacenia pewnego odszkodowania w Polsce po najbardziej masowej akcji szczepień przeciwko COVID-owi, to okazuje się, że jest to ledwie kilkaset osób, które tak naprawdę ucierpiały w ten sposób. Ale z perspektywy tych, którzy mówią dowodami anegdotycznymi, z perspektywy tych, którzy mówią w kategoriach emocjonalnych, wystarczy pokazać taką jedną osobę i powiedzieć: wy macie swoje statystyki, a ja mam Andrzeja, który stracił zdrowie. Wy macie swoje dane, ale powiedzcie to Marysi, która na skutek przyjęcia jakiejś szczepionki na przykład straciła słuch. I to są rzeczy, które do nas zdecydowanie bardziej przemawiają niż te statystyki.
Jest ładunek emocjonalny, bo mówimy, pokazujemy konkretnego człowieka.
Tu absolutnie pokazujemy tak, liczbę. Absolutnie tak. I teraz proszę zwrócić uwagę, że kiedy za chwilę przejdziemy do tych 10 powodów, o których mówił Lilienfeld, to musimy mieć w głowie ten jeszcze jeden bardzo podstawowy, że my w kategoriach naukowych jeszcze nie nauczyliśmy się postrzegać świata. A ci, którzy to robią, robią to w bardzo wąskiej grupie i bardzo często mają niewiele możliwości, niewiele narzędzi, żeby komunikować się z resztą społeczeństwa.
Jeszcze tutaj widzę taki problem, że wielokrotnie naukowcy, którzy merytorycznie są przygotowani do takiej dyskusji, im brakuje, nie wszystkim, ja nie generalizuję, natomiast myślę, że jest to jakiś realny problem, tych umiejętności takiej ciekawej komunikacji, żeby słuchacze chcieli ich słuchać, żeby używali takiego języka, który właśnie jest zrozumiany dla tego przeciętnego Kowalskiego, dla tej generalnej populacji. Bo ten język naukowy, on jest trudny do przyswojenia, terminologia potrafi zrażać, czasami zwykłe pojęcia brzmią po prostu jak choroby, jak nazwy chorób. Można się z tym antagonizować, bo jeżeli coś jest nieznane, obce, no to będziemy się od tego odwracali i szukali tych rzeczy, które no, lepiej opisują ten nasz świat, bo my je rozumiemy.
Absolutnie tak. Na dodatek, wtedy, kiedy mówimy z specjalistami od komunikacji badań naukowych, to oni często mówią, musicie upraszczać, musicie mówić językiem zrozumiałym, musicie stawiać śmiałe, jednoznaczne tezy i diagnozy. Kłopot polega na tym, że kiedy mówimy o naukowcach i naukowczyniach, to w olbrzymiej większości wypadków nasze tezy wcale nie są śmiałe i wcale te dowody, które uzyskujemy, nie są zero-jedynkowe, nie są jednoznaczne. Tak, ale to zależy, tak? To są te komunikaty, które najczęściej formułują naukowcy. Później dochodzimy do takich memicznych wręcz sytuacji, kiedy pojawia się dosyć popularny w świecie naukowców i naukowczyń w Polsce mem, gdzie mamy oto jakiegoś człowieka, który mówi: naukowcy stwierdzili, że wyniki ich badań wyciągnięte poza kontekst stają się bezsensowne. No i komunikat prasowy z tego osiągnięcia jest następujące. Naukowcy stwierdzili, że wyniki ich badań są bezsensowne. Więc tak to mniej więcej wygląda i oczywiście zgadzam się, że mamy z tym problem, zgadzam się, że musimy się uczyć mówić, ale też musimy uczyć się słuchać.
No, ja mogę się tylko pod tym podpisać. To 10 powodów?
Spróbujmy, tak.
Dobrze, zatem pierwszy, wiara w przekaz ustny.
No, tak.
Może na początku przykład, czym jest to?
Zwróćmy uwagę, że wtedy, kiedy uczymy się żyć w społeczeństwie, uczymy się pewnych reguł, to bardzo często ktoś nam opowiada różnego rodzaju historie, ktoś nam opowiada różnego rodzaju przysłowia, takie przysłowia, które można by nazwać mądrością narodów. I my je przyjmujemy jako coś, co jest dla nas ważne, jako coś, co nas buduje, coś, co buduje nasze spojrzenie na rzeczywistość. Nie dostrzegamy, że na każdą sytuację mamy odpowiednie przysłowie. No, wyobraźmy sobie, że weźmiemy pod uwagę bardzo popularne w języku polskim przysłowie: gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. O czym to przysłowie mówi? No, to przysłowie mówi nam o tym, że jeżeli pojawia się wiele osób, które są odpowiedzialne za jakiś problem, to istnieje poważne ryzyko, że ten problem nie zostanie rozwiązany.
Teraz się uśmiechnąłem, bo dosyć kwieciście pan opisał to przysłowie. Zawsze przyzabawnie brzmi, kiedy można takie proste rzeczy opisać bardzo.
No właśnie, tak. No właśnie, ale ono mówi o pewnej prawdzie, tak, którą my nawet weryfikujemy. Można mówić jeszcze bardziej skomplikowanie, może mówić o dyfuzji odpowiedzialności, o rozproszeniu odpowiedzialności i tak dalej. To ciągle będzie to samo przysłowie, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Czyli im więcej osób zajmuje się jakąś kwestią, tym większe ryzyko, że będzie z tego jakiś problem. Ale z drugiej strony mamy przysłowie: co dwie głowy, to nie jedna. Tak? Czyli takie przysłowie, które zachęca nas do tego, żeby w sytuacji zajęcia się jakimś problemem zapraszać do zajmowania się tym problemem jak najwięcej osób, bo wtedy nasze możliwości rozwiązania tego kłopotu będą rosły. No i teraz proszę zwrócić uwagę, że jeżeli my jednocześnie wierzymy w przekaz ustny, wierzymy w takie właśnie mądrości narodów, nie dostrzegając, że te mądrości narodów są bardzo często ze sobą wzajemnie sprzeczne, no to może się okazać, że będziemy wierzyli w rzeczy, które po prostu nie mają właściwego pokrycia naukowego.
Drugi, potrzeba łatwych odpowiedzi.
My lubimy wytrychy. Klucze bywają zbyt skomplikowane. Klucze bywają trudne. Z kluczami jest tak, że czasem się je gubi. Ale wytrychy, coś, co tłumaczy nam całą rzeczywistość za pomocą jakiegoś prostego zjawiska, to jest coś, co uwielbiamy. Czyli możemy sobie wyobrazić, że mamy jakąś sytuację, o, chociażby odwołajmy się do pandemii COVID-19. Mhm. Przy okazji pandemii COVID-19 warto jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że mamy takie przekonanie, że rzeczy, które sprawiły bardzo poważne konsekwencje, rzeczy, które są wywracającymi do góry nogami nasze życie historiami, to są rzeczy, które nie mogą być spowodowane przypadkiem. No bo przecież jeśli coś ma bardzo poważne konsekwencje, to u przyczyny tych konsekwencji nie może leżeć coś banalnego.
No, utracilibyśmy wtedy kontrolę nad rzeczywistością.
A więc właśnie. I my nie chcemy w coś takiego wierzyć, w związku z tym lepiej jest nam wierzyć, że na przykład cała pandemia została spowodowana przez rząd światowy, którego ideą jest depopulacja ludzi. No? Albo jeżeli do tego dołożymy jakąś szczyptę antysemityzmu, to jeszcze pomyślimy sobie, że istnieje plan założenia Nowej Jerozolimy, a zatem trzeba oczyścić miejsce po to, żeby Żydzi, którzy nie mogą już dogadać się z Palestyńczykami i z całą pewnością stwierdzają, że mają już dosyć tej wojny, mogli się przenieść na inne tereny. Do tego pojawia się wojna w Ukrainie, okej, świetne miejsce. Wszystko razem się łączy i mamy w związku z tym bardzo łatwą odpowiedź. Za wszystko odpowiedzialni są Żydzi, albo masoni, albo grupa Bilderberg, albo cykliści, prawda? A więc możemy sobie wyobrażać kolejne grupy, które są za coś odpowiedzialne. Czy coś w tej historii może nam się nie zgrywać? Oczywiście, że tak, ale tym gorzej dla tych faktów.
A czy nie będzie to też trochę w ten sposób, że jeżeli jakieś wydarzenia, no mówimy sobie tu o negatywnych, tak? Mówimy na przykład o pandemii COVID, one są w jakiś sposób negatywne dla nas, to trochę chcemy się pozbyć tej odpowiedzialności albo takiego konkretnie wskazać sobie tego winowajcę i nie zabrać niczego do siebie, że a może w takim razie to jakaś komponenta mojej winy, że może właśnie ten los, to nie jest jakby potrzeba też szukania winnego za to?
Tak, my jesteśmy bardzo mało skłonni do stwierdzania, że ja mogłem coś zrobić inaczej, że ja mógłbym się zachować inaczej, mógłbym podjąć jakieś działania naprawcze wcześniej, zapobiegawcze i tak dalej, i tak dalej. My raczej chcemy bronić swojego dobrego samopoczucia, mamy na celu podtrzymanie swojej dobrej samooceny i jeżeli pojawią się jakieś narzędzia, które pozwolą nam na tę dobrą samoocenę wpłynąć, nawet ignorując pewne fakty, to my z całą pewnością z tych narzędzi skorzystamy.
Selektywność pamięci i percepcji. Mhm.
Selektywność pamięci i percepcji to jest rzecz, która dotyczy ogromnej części naszego życia. My mamy złudzenie, że pamiętamy wszystko jednakowo. Że wszystkie wydarzenia, które dotyczą jakiegoś fenomenu w naszym życiu, my pamiętamy z jednakową pewnością. Okazuje się, że zapamiętujemy głównie takie wydarzenia, które są zgodne z tym, co my mamy w głowie, z pewną koncepcją świata. Jak to może wyglądać? No wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z jakąś teorią, prostą teorią psychologiczną, która mówi o tym, jacy kierowcy są dobrzy, a jacy są niedobrzy. I oczywiście, gdziekolwiek byście Państwo nas teraz nie słuchali, to macie jakąś teorię dotyczącą tego, którzy są w porządku, a którzy nie. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli wasza rejestracja jest dwuliterowa, a zatem pochodzicie z jakiegoś dużego miasta, to macie jakąś koncepcję dotyczącą negatywnych cech kierowców, którzy mają trzyliterowe rejestracje. Najczęściej są to bezpośredni sąsiedzi. My jesteśmy akurat w miejscu, w którym taką dominującą rejestracją jest rejestracja DW, ale mamy także pewne koncepcje dotyczące tych, którzy mają rejestrację DWR, albo zwłaszcza DTR, albo DKL, a więc tych ludzi, którzy mieszkają w miastach powiatowych stosunkowo niedaleko od Wrocławia.
U nas dla Katowiczan to Sosnowiec będzie tutaj tym winowajcą.
Ja mam całą masę różnego rodzaju historii dotyczących Sosnowca. Mamy różne żarty dotyczące Sosnowca, okay. Więc rzeczywiście...
Rozwiązałem worek?
Możemy teraz właściwie przez godzinę opowiadać o tym, co by się stało, gdyby wszy świeciły, prawda? Sosnowiec byłby jak Las Vegas, tak mówili moi dziadkowie. Więc bardzo przepraszam tych wszystkich Sosnowca, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że mam nadzieję, że umieć śmiać się z siebie i ze stereotypów dotyczących siebie samego, to też jest ważna rzecz, którą warto w sobie pielęgnować. W każdym razie, mamy tę historię z rejestracjami. No i teraz wyobraźmy sobie, że jedziemy za jakimś człowiekiem, który zachowuje się dziwnie. Tak? Kierowca, który wyrzuca kierunkowskaz w lewo, skręca w prawo, albo nie wiadomo dlaczego zwalnia, później zaczyna przyspieszać. No i teraz co się dzieje wtedy, kiedy patrzymy na jego rejestrację? No jeśli jest to rejestracja z Katowic, no to myślimy sobie, może ma zły dzień, albo może jest zdenerwowany, albo może czegoś szuka. A jeżeli jest to rejestracja Sosnowca, no to wszystko jest jasne, prawda?
Mamy wytłumaczenie.
Mamy wytłumaczenie. No i teraz spotykamy się wieczorem z kolegą czy koleżanką i mówimy, kurde, nie wierzysz, co mnie spotkało. Jechałem z jakimś bałwanem Sosnowca, no on jechał tak strasznie, że coś okropnego. No i teraz proszę zwrócić uwagę, że tego, przepraszam za to wyrażenie, bałwana Sosnowca, to my będziemy mieli w pamięci naprawdę długo, natomiast będziemy ignorowali takie sytuacje, w których widzieliśmy bałwana z Katowic, albo bałwana z Bytomia, albo z Wrocławia. A zatem selektywność pamięci i percepcji oznacza, że będziemy zwracali uwagę na te wydarzenia, w których nasze teorie dotyczące świata się potwierdzają. Na przykład kiedyś zjedliśmy szpinak i bardzo nas bolał brzuch. Oczywiście może tak być, że szpinak nam szkodzi, ale może też być tak, że brzuch nas bolał po całej masie innych rzeczy, a my pamiętamy tę jedną, w której zjedliśmy szpinak. Oczywiście tutaj mówimy o takich historiach anegdotycznych, ale jednym z moich ulubionych przykładów jest historia ze szpitalami. Otóż jest takie przekonanie, które bardzo często występuje także u polskich lekarzy, że pełnia to jest moment, w którym w szpitalach się dzieją bardzo dziwne rzeczy. Że oto mamy tam bardzo dziwne przypadki, że pojawia się cała masa różnych freaków, którzy nie bardzo wiedzą, co z sobą zrobić, w związku z tym przychodzą do szpitala na SOR, bo tam się zawsze coś ciekawego będzie działo. W związku z tym nawet pojawiają się takie, tak mi mówią moi przyjaciele i przyjaciółki lekarze, takie tendencje, żeby na przykład nie brać dyżurów wtedy, kiedy jest pełnia. No bo wtedy będzie źle. Więc kiedyś spróbowałem to sprawdzić. Moja serdeczna przyjaciółka dostarczyła mi dane. Ona akurat pracuje w szpitalu położniczym, bardzo dużym szpitalu położniczym w mieście wojewódzkim. I ja spróbowałem nałożyć różnego rodzaju wypadki medyczne, różne problemy związane z trudnymi porodami i tak dalej na kalendarz lunarny. I okazało się, że tam nie ma absolutnie żadnego związku, nie ma żadnego znaczenia. Ale jakiś czas temu ta właśnie moja koleżanka napisała mi, słuchaj, była pełnia, jakie się straszne rzeczy działy, prawda? A zatem bardzo trudno jest wyrugować takie przekonanie, w którym szukamy związku, w którym zapamiętujemy pewne dowody wskazujące na to, że związek istnieje, podczas gdy kompletnie ignorujemy te dowody, które wskazywałyby, że tego związku nie ma.
Takie heurystyki dostępności.
Oczywiście, że tak.
Wnioskowanie po korelacji. I ja myślę, że to jest problem nawet nie tyle wśród Kowalskich, generalnej populacji, co obserwuję, że nawet specjaliści, którzy w ramach edukacji akademickiej powinni być wyeksponowani na tą fundamentalną wiedzę, że korelacja to nie przyczynowość, cały czas wielokrotnie z różnych poziomów i w różnych kontekstach łapią się na ten problem, że czasami to wnioskowanie po korelacji u nich następuje.
Tak, i to jest bardzo częste. Wnioskowanie po korelacji, może najpierw wyjaśnimy, czym jest korelacja, bo być może nie wszyscy nasi słuchacze to rozumieją. Korelacja to współzmienność, współwystępowanie jakichś czynników. To znaczy, jeśli rośnie parametr A, to będzie rósł parametr B. Jeżeli jedziecie Państwo samochodem, to możemy sobie wyobrazić, że im więcej czasu spędzacie w tym samochodzie, tym więcej kilometrów w tym samochodzie będziecie przejeżdżali, prawda? Ale z drugiej strony postawienie związku przyczynowo-skutkowego, że czas spędzany w samochodzie wpływa na przejazd, na liczbę przejechanych kilometrów, jest równie prawdopodobne jak stwierdzenie, że liczba przejechanych kilometrów wpływa na czas spędzony w samochodzie. A zatem nie możemy powiedzieć, co tu jest przyczyną, a co jest skutkiem. Więc pamiętajmy, że często samo stwierdzenie korelacji nie uprawnia nas do powiedzenia, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy. Ale ściślej rzecz ujmując, właściwie nigdy nas nie uprawnia do takiego stwierdzenia. To, że pokazałeś, że jakieś rzeczy są ze sobą związane, wcale nie oznacza, że jedna na drugą wpływa, że jedna jest przyczyną drugiej. Moim ulubionym przykładem wskazującym, jak to może działać, jest rzeczywista korelacja występująca pomiędzy zmiennymi, to znaczy sytuacja, w której mamy do czynienia z agresją, którą ktoś odbierał jako ofiara w dzieciństwie, a skłonnością do agresji w życiu dorosłym. I rzeczywiście tak jest, to znaczy rzeczywiście pokazano takie zależności. Osoby, które na przykład w dzieciństwie doświadczały przemocy, mają nieco większą tendencję do tego, żeby przejawiać zachowania agresywne w życiu dorosłym. No i ktoś mógłby powiedzieć, no tutaj właściwie wszystko wydaje się jasne, tutaj właściwie wszystko wydaje się oczywiste, no byłeś w dzieciństwie bity bądź bita, masz pewien wzorzec zachowania, w związku z tym będziesz prawdopodobnie przejawiał ten wzorzec zachowania w wieku dorosłym. Okazuje się, że nawet to nie jest takie proste, bo istnieje trzecia zmienna, która to wyjaśnia. Jeżeli w dzieciństwie doświadczałeś agresji, to najczęściej doświadczałeś tej agresji ze strony członków twojej rodziny, bo najczęściej w rodzinach się wychowujemy. A zatem mogli ci oni przekazać pewne skłonności do agresji nie drogą zachowania, ale drogą komponentu genetycznego. Więc wcale nie musi być tak, że doświadczanie agresji w życiu dziecięcym będzie się przenosiło koniecznie na agresję w wieku dorosłym. A zatem samo stwierdzenie korelacji nigdy nie może być podstawą do tego, żeby mówić o związku przyczynowo-skutkowym.
Tu jeszcze taką rzeczą, która nas może utwierdzać, że występuje jakaś przyczynowość, jest to następstwo czasowe.
Tak.
I myślę, że tutaj możemy płynnie przyjść do tego sformułowania z łaciny post hoc ergo propter hoc, czyli po tym, a zatem skutek tego. I to jest chyba najpowszechniejszy taki błąd poznawczy, który możemy identyfikować u ludzi. Ja tak pozwoliłem sobie powiedzieć najpowszechniejszy, ale myślę, że będzie na pewno w top 3.
Tak, tak. Jestem przekonany, że to jest coś, co dla bardzo wielu z nas jest dowodem przyczynowości. Tak? Czyli sytuacja, w której ja coś zrobiłem i później coś się wydarzyło, jest właściwie sytuacją praktycznie zero-jedynkową, wskazującą na to, że występuje związek pomiędzy tymi dwoma elementami. No tutaj warto powiedzieć, znowu użyć pewnego argumentu, może trochę anegdotycznego, ale pokazującego to w bardzo taki precyzyjny sposób. Jest takie księstwo w południowej Afryce, które, i teraz wyjdę na ignoranta, dlatego że ono ostatnio zmieniło nazwę. Wcześniej nazywało się księstwem Suazi, a teraz nazywa się jakoś inaczej, Naliland, jeśli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. Może w dymku jakimś dodamy właściwą nazwę. Natomiast to jest księstwo, w którym mamy do czynienia z endemicznymi wręcz przypadkami AIDS. To jest księstwo, w którym mamy, jeśli dobrze pamiętam, 47% osób zarażonych wirusem HIV, więc prawie połowa wszystkich obywateli tym wirusem jest zarażona, ale dosyć ciekawa interpretacja powodów pokazuje, skąd się to może brać. Otóż wielu mieszkańców tego księstwa jest głęboko przekonanych, że prezerwatywy powodują AIDS, dlatego że pojawiły się prezerwatywy i zobaczyliśmy, jak wiele jest przypadków AIDS. A zatem mylą tutaj następstwa czasowe, ale z samego następstwa czasowego, że najpierw były prezerwatywy, a później było AIDS, no bo te objawy pojawiły się później, wnoszą, że istnieje związek pomiędzy tymi dwoma elementami, choć tak naprawdę jest dokładnie przeciwnie. Więc hasło post hoc ergo propter hoc jest takim hasłem, które bardzo wiele rzeczy w życiu nam tłumaczy.
I czasami stanowi bazę terapii, które dają sukces leczenia, pomimo że zupełnie inne czynniki zadziałały.
Tak, to jest, tutaj wchodzimy na taki dosyć grząski grunt, więc spróbujmy po nim ostrożnie stąpać. Jedna z moich znakomitych koleżanek, pani profesor Justyna Ziłkowska, która zajmuje się między innymi analizowaniem skuteczności terapii. Nawiasem mówiąc, Scott Lilienfeld, do którego typologii się odwołujemy, to także był człowiek, który bardzo wyraźnie naciskał na to, że terapie psychologiczne powinny być evidence-based, powinny być oparte na dowodach naukowych. Justyna Ziłkowska mówi bardzo często, że my w wielu przypadkach nie wiemy, co zadziałało. Czy zadziałała terapia, czy zadziałał czas. Tak? Czyli mamy człowieka, który z jakimiś swoimi problemami zgłasza się do terapeuty czy terapeutki pracującej w jakiej szkole terapeutycznej. My oczywiście chcemy się dowiedzieć, czy to jest skuteczne, czy nie, ale rzadko mamy możliwość sprawdzenia, czy gdyby nic się nie wydarzyło, czy gdyby ten człowiek nie zgłosił się do tego terapeuty, do tej terapeutki, to ta zmiana także by się nie wydarzyła. Nie?
I to jest powszechne nie tylko w psychoterapii, tylko ja odniosę do bliskich mnie specjalizacji, tutaj fizjoterapia czy ortopedia, to jest to na porządku dziennym, czyli z wielu powodów aparat ruchu będzie czy przeciążony, czy będą dolegały jakieś tam dolegliwości bólowe, które mają swój naturalny przebieg, mają naturalną historię. Pojawi się czy regresja do średniej, czy pojawi się właśnie naturalne zdrowienie i przypisujemy wielokrotnie tą poprawę tym specyficznym efektom terapii, które no niestety, kiedy podlegają potem pod weryfikację i sprawdzamy, czy aby na pewno ta terapia działa tak, jak myślimy, że działa, okazuje się, że zazwyczaj nie.
Nie wiem, czy pan wie, co to jest szungit?
Nie. Ale zaraz się dowiem.
Nie przejmować. To nie jest rzecz, która jest bardzo popularna, ale są pewne grupy w Polsce, które uznają, że szungit jest panaceum na wiele dolegliwości. Szungit to jest węgiel, który jest pozyskiwany w jakichś syberyjskich kopalniach i oczywiście ma fantastyczne właściwości, jak to mawia moja córka w takich sytuacjach, czyści krew, czyści mocz, ogólnie wzmacnia organizm. I należy ten szungit włożyć do wody i ta zgromadzona w szungicie energia przekazywana jest do wody, później tę wodę trzeba wypić i człowiekowi się poprawia. No i oczywiście nikt nie zadaje sobie pytania, czy by się mu poprawiło bez szungitu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak. Najciekawsze jest to, że szungit można także ładować. To znaczy po 3 miesiącach takiego odbierania energii z szungitu on staje się wedle tej wiedzy, którą mam, już nieaktywny, ale jeżeli się go wystawi na promieniowanie słoneczne, to on zaczyna te promienie słoneczne przekształcać znowu w energię i znowu można go używać. To tylko pokazuje, że my wierzymy w różnego rodzaju magiczne przedmioty, w różnego rodzaju magiczne narzędzia, kompletnie ignorując fakt, że wystarczy bardzo prosty eksperyment, żeby zweryfikować jego skuteczność.
To teraz wróćmy do tego pojedynczego szczura. Czy pojedynczy szczur może przesądzić o czymś, czyli niereprezentatywna próba badanych?
Niereprezentatywna próba badanych to po pierwsze jest ryzyko bardzo poważne, bo wyciągamy wnioski dotyczące ogromnej liczby osób na podstawie bardzo często niesłychanie skromnych dowodów naukowych albo w ogóle braku tych dowodów. Ale przy niereprezentatywnej próbie możemy jeszcze powiedzieć o tym, że nie tylko ta próba może być zbyt mała, żeby o czymś wnioskować. Ta próba może być specyficzna, żeby o czymś wnioskować. I tutaj mogę się odwołać do takich badań, które z jednej strony pokazują bardzo wysoki odsetek ludzi z objawami depresji w Polsce, a z drugiej strony mogą pokazywać bardzo nieduży odsetek. Na czym to polega? Otóż wyobraźmy sobie sytuację, w której robimy badania za pomocą bardzo popularnej teraz metody, takich paneli internetowych. Jak te badania wyglądają? Te badania wyglądają w ten sposób, że człowiek dostaje zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu i najczęściej w nagłówku jest informacja, czego to badanie dotyczy. No i jeżeli mamy badanie dotyczące objawów depresji, no to proszę sobie wyobrazić, że pan dostaje takie zaproszenie. Zapraszamy pana, zapraszamy kogoś tam na wzięcie udziału w badaniach dotyczących objawów depresji. Ktoś może powiedzieć, nie mam takich objawów. Nie interesuje mnie takie badanie w związku z tym, a zatem odmawiam udziału w tym badaniu. Co się stanie? Jeżeli ktoś już się zdecyduje na wzięcie udziału w tym badaniu, to będziemy mieli bardzo duże prawdopodobieństwo, że u tej osoby będą jakieś objawy depresji. A zatem jeżeli weźmiemy pod uwagę wyniki takiego badania, to może się okazać, i tak się rzeczywiście czasami okazuje, że mamy 60% osób z objawami depresji. Dlaczego? Ano dlatego, że ci ludzie tendencyjnie odmawiali bądź zgadzali się na wzięcie udziału w tym badaniu. Ci, którzy nie mają tych objawów, odmawiali wzięcia udziału. Ci, którzy te objawy mają, wzięli udział i w związku z tym mamy fałszywy wynik pokazujący powszechność depresji. Z drugiej strony mamy badania, które badają dokładnie to samo, ale inną metodą, tak zwaną metodą CATI. Metoda CATI to jest metoda, w której my telefonujemy do losowo wybranych ludzi i prosimy o odpowiedź na pewne pytania. Kłopot polega na tym, że kiedy do kogoś, kto ma objawy depresji, dzwoni nieznany numer, to ta osoba najprawdopodobniej odpowie negatywnie, to znaczy nawet nie odbierze tego numeru. Co się zatem okazuje, że w takich badaniach CATI rozpowszechnienie objawów depresji wynosi 3%. A zatem jest zdecydowanie poniżej tego, co najprawdopodobniej wiemy o objawach depresji w populacji. A zatem niereprezentatywna próba oznacza nie tylko to, że jest tych ludzi za mało, ale także, że oni są bardzo specyficzni. Jeszcze jedna historia, być może interesująca naszych słuchaczy. Otóż jednym z ludzi, którzy bardzo wyraźnie wpłynęli na stosunek Amerykanów do seksu, był Kinsey. To był człowiek, który w latach 50. i na początku lat 60. robił badania dotyczące życia seksualnego amerykańskich kobiet i amerykańskich mężczyzn. I kiedy opublikował książkę o życiu seksualnym amerykańskich mężczyzn, to w tej książce zawarł dane z 3000 przebadanych osób, które pokazywały, że, jeśli dobrze pamiętam, 80% amerykańskich mężczyzn ma za sobą epizody kontaktów homoseksualnych. No nie muszę mówić, co w tej purytańskiej w latach 50. Ameryce się działo w amerykańskich domach. To są badania, naukowiec zrobił, 3000 osób, duża próba. 80% amerykańskich mężczyzn ma epizody kontaktów homoseksualnych. No kłopot polegał na tym, że wszystkie badania, które prowadził Kinsey, były prowadzone w więzieniach. A zatem możemy sobie łatwo wyobrazić, że ta próba była skrajnie niereprezentatywna, ale jednocześnie wyniki, które Kinsey uzyskał, zostały przeniesione na całą populację, no i w ten sposób sprowokowano naprawdę poważne niepokoje społeczne.
Ja kiedy mówimy o tej niereprezentatywnej grupie badanych, to myślę, że wielu specjalistów będzie miało ten problem, już nawet nie generalna populacja, czyli to będzie taki powód, który będzie dotyczył właśnie tych fachowców, bo jeżeli sobie popatrzymy na ortopedę, to ortopeda może mieć przekonanie, że duża część populacji ma problemy z aparatem ruchu, bądź jeżeli trafiają do niego pacjenci i on poddaje ich leczeniu, to może mieć przeświadczenie, że dany problem wymagał jego interwencji, żeby się poprawiło, całkowicie ignorując przypadki te, które nie pojawiły się u niego w gabinecie, a których poprawa wystąpiła niezależnie od tego leczenia, które on zazwyczaj ordynuje. To samo myślę będzie nawet u takich terapeutów uzależnień.
Oczywiście, że tak. To jest coś, co Patricia i Jacob Cohenowie nazwali złudzeniem klinicysty, a zatem pewnym złudzeniem wynikającym z tego, że do na przykład terapeutów uzależnień będą przychodzili ludzie, którzy są po pierwsze uzależnieni, to jest oczywiste, ale po drugie z dużą dozą prawdopodobieństwa próbowali już z tym uzależnieniem sobie poradzić i im nie wyszło. A zatem możemy sobie wyobrazić, że jeżeli mamy 100 ludzi uzależnionych od jakiejś substancji psychoaktywnej, powiedzmy sobie od papierosów, i z tej setki wszyscy podjęli próby rzucenia palenia i 90% się udało, to do terapeuty uzależnień przyjdzie te 10%, które wielokrotnie próbowało i za każdym razem ponosiło porażkę. Co to oznacza? Ano to oznacza, że terapeuta będzie przekonany, że ogromnie trudno jest rzucić palenie. Że palenie jest czymś, co zostanie z człowiekiem z bardzo dużym prawdopodobieństwem na zawsze, no bo strasznie trudno jest z tym nałogiem zerwać. W rzeczywistości klinicysta często nie bierze pod uwagę, że 90% ludzi sobie z tym problemem samodzielnie poradziło. To oczywiście nie musi dotyczyć terapeutów wyłącznie. Ja mam na przykład mojego serdecznego kolegę, który jest policjantem, który no, siłą rzeczy spotyka się głównie z taką nędzą życia, prawda? Z przestępcami, przestępstwami, z ofiarami. I muszę powiedzieć, że jego wizja świata no oczywiście jest bardzo mocno związana z tym, czego on doświadcza w swojej pracy. Zatem myśli o świecie jako miejscu, w którym ryzyko bycia ofiarą przestępstwa, ryzyko bycia ofiarą pobicia, gwałtu, kradzieży jest zdecydowanie wyższe niż w rzeczywistości.
Tak zastanawiam się, jak to ciekawie musi wyglądać z perspektywy właśnie różnych zawodów i różnych specjalizacji, bo tak naprawdę może to być całkowicie inny świat.
Ja na przykład bardzo duży kłopot mam z wyobrażeniem sobie tego, jak żyje córka policjanta. Okay. Tak, bo wyobrażam sobie, że jeżeli weźmiemy pod uwagę naturalną skłonność do ochrony dziecka, naturalną skłonność do takiego stereotypowego dbania o bezpieczeństwo córek i jednocześnie wiedzę, którą ma policjant dotyczącą tego, jak świat wygląda, no to mogę sobie wyobrazić, że dziewczyna no, musi być o 19 w domu i cały czas na elektronicznej smyczy i tak dalej. Nie?
To prawda. To zawsze może być różne konsekwencje i w mikro, i w makroskali.
Tak.
Wnioskowanie z podobieństwa.
Kiedy mówiliśmy o tym szczurze na samym początku, o tym szczurze, który usiłuje zrozumieć świat, to my zachowujemy się podobnie. To znaczy, jeżeli widzimy jakąś nową sytuację, to usiłujemy ją przykroić do takich standardów poznawczych, do takich schematów, które są już w naszej głowie. A zatem wnioskujemy z podobieństwa do tych sytuacji, które już w życiu mieliśmy. A zatem jeżeli się tak zdarzyło, że byliśmy późnym wieczorem na ulicy, która nie cieszyła się specjalnie dobrą reputacją i ktoś nam tam zaproponował, żebyśmy uciekali w podskokach, tylko może w bardziej wulgarny sposób, albo jeszcze na dodatek zażądał wydania jakichś środków płatniczych, które przy sobie mamy, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wtedy, kiedy będziemy w podobnej sytuacji, to znaczy znowu znajdziemy się na ulicy wieczorem, to będziemy każdego napotkanego przechodnia podejrzewali o to, że chce nam zrobić coś złego. Podczas gdy w istocie mogą to być kompletnie Bogu ducha winni ludzie. I teraz zwróćmy uwagę, że to jest być może dobry moment, żeby o tym opowiedzieć, że tego rodzaju postrzeganie świata co do zasady nie jest złe. Tak? Ono przez wiele, wiele lat było dla nas wręcz dobre. Jeżeli ludzie byli w stanie przypisywać jakieś schematy sytuacji, w której właśnie się znaleźli i to były schematy, które dawały im jakieś poczucie bezpieczeństwa, no to właściwie jaki jest w tym problem?
Ja myślę, że nawet nie tyle poczucie bezpieczeństwa, co realne bezpieczeństwo, bo to wnioskowanie z podobieństw to jest też taki podstawowy element uczenia się o zagrożeniach, które mogą być w życiu, no jak pan wspomniał, ale jeżeli wiemy sobie dziecko, któremu rodzic powie, nie dotykaj kuchenki, bo gorąca, może tego nie zrozumieć. Natomiast kiedy dotknie i pierwszy raz się poparzy, to potem już w przyszłości będzie wnioskowało z tego podobieństwa, że już nie będzie dotykało tego.
To jest jedno z najsilniejszych wspomnień mojego młodszego syna, który kiedyś się poparzył, dotykając rozpalonego grilla i rzeczywiście miał taki bąbel na palcu i tak dalej, ale od tej pory już bardzo się pilnował i nigdy więcej się nie poparzył. Więc rzeczywiście wnioskowanie z podobieństwa, to znaczy kiedyś już taką sytuację miałem, to się źle skończyło, wobec tego będę tej sytuacji unikał, to jest rzecz, która także rządzi naszym zachowaniem.
Fałszywy obraz w mediach. To taki bardziej współczesny problem.
Tak.
I myślę, że ten problem, jeszcze pozwolę sobie taki komentarz, bo może on będzie fajnym dopełnieniem tego pytania, albo tego wątku lepiej powiedzieć. Media są coraz bardziej popularne. Zyskują coraz to nowe formy przekazu. Konkurują między sobą, ażeby przekaz był coraz bardziej taki chwytliwy, żeby był bardziej przekonującymi, żeby chciało się ich słuchać. Dodatkowo mamy media, które no nie są regulowane, media społecznościowe i wszelkie ich odmiany. No i to sprawia, że może to rodzić jeszcze większą eskalację tego problemu.
Proszę sobie przypomnieć, jakie filmy przychodzą panu do głowy wtedy, kiedy myśli pan o ludziach z problemami psychicznymi? Najprawdopodobniej będą to
Lot nad kukułczym gniazdem,
oczywiście, ale bardzo często to są różnego rodzaju horrory, tak? które ludzie mają w głowie. Albo myślą o Czerwonym Smoku Harrisa, tak? Albo myślą o w ogóle Hannibalu Lecterze. Nie? Więc mamy taki obraz ludzi, którzy są niesłychanie sprawczy, bardzo inteligentni, przebiegli, chcą zrobić krzywdę innym ludziom i tak dalej. Co sprawia, że wtedy, kiedy ludzie myślą o tym, że obok mnie jest osoba z zaburzeniami psychicznymi, obok mnie jest osoba, która cierpi na przykład na jakąś formę schizofrenii, to jest ktoś, kto jest dla mnie zagrożeniem. To jest ktoś, kto może mi zrobić krzywdę, bo przecież on nie odpowiada za swoje czyny, bo przecież ona może wykonywać różnego rodzaju czynności i nawet nie poniesie za to odpowiedzialności właśnie dlatego, że jest chora psychiczna. W rzeczywistości ogromna większość badań pokazuje, że jeśli komuś zagrażają osoby z zaburzeniami psychicznymi, to przede wszystkim sobie samym. To znaczy, jeśli komuś robią krzywdę, to przede wszystkim sobie. Bardzo rzadko zdarza się, żeby osoby o zaburzeniach psychicznych robiły krzywdę innym ludziom. Ale teraz proszę sobie przypomnieć na przykład postać takiego człowieka, który, nie pamiętam teraz jego imienia, a nazwiska chyba nie możemy podać, bo zgodnie z polskim prawem jest ono chronione. W każdym razie jest to człowiek, który postanowił zabić pewną przypadkową ofiarę. To była młoda dziewczyna, nauczycielka języka włoskiego. On się z nią umówił w Warszawie w jednej z kamienic. Zabił ją, poćwiartował, później został zatrzymany w bardzo zresztą taki spektakularny sposób, jeśli dobrze pamiętam, na Malcie. No i teraz proszę zwrócić uwagę, że to jest ktoś, kto dla wielu ludzi jest prototypem osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ktoś, kto w wyrafinowany sposób przeprowadził całą operację, zamordował kogoś, poćwiartował i tak dalej. W istocie jest to bardzo mało reprezentatywna postać. Takich sytuacji jest niezwykle mało. Ogromna większość ludzi z zaburzeniami psychicznymi, jak mówię, jeśli komuś zagraża, to sobie, a nie innym, ale to właśnie tenże człowiek będzie dla wielu z naszych słuchaczy prototypem kogoś z zaburzeniami psychicznymi. No, więc to jest bardzo fałszywy obraz, pokazujący ekstrema, pokazujący coś, co z perspektywy statystycznej jest marginesem, jako mainstream. I to jest rzecz, która prowokuje nas do tworzenia różnego rodzaju teorii dotyczących świata.
Ja zawsze zastanawiam się, na ile takie działania w mediach, stworzenie jakiejś postaci w filmie, czy czasami prowadzenie jakiejś takiej wyolbrzymiającej narracji...
Przepraszam, Kajetan P. Kajetan P. Tak, Kajetan P. tak się chyba nazywał.
Dobra. Zastanawiam się, czy te działania, które są w mediach, czy w filmach, czy w jakichś wiadomościach, jakichś kanałach dystrybucji informacji, czy to są działania takie świadome, czy trochę takie nieświadome? No bo z perspektywy psychologii jak to wygląda? Czy te osoby, które tworzą taką narrację, zawsze chcą coś zyskać? Czy może one też niejako są ofiarami tego i trochę duplikują potem i powielają, puszczają świat dalej te fałszywy obraz?
Właściwie powinienem to uznać za niezwykle ważną część naszej rozmowy, że dopiero teraz się to pojawi, ale no w końcu muszę użyć tego sformułowania. No to zależy rzeczywiście, to zależy. Bo
Nadajmy kontekst.
Wyobraźmy sobie sytuację, w której jesteśmy szefami jakiegoś medium elektronicznego, no i nasze zarobki, nasz byt bezpośrednio zależy od liczby kliknięć, bezpośrednio zależy od liczby lajków, wyświetleń. Co się będzie dobrze wyświetlało? No dobrze będą się wyświetlały te rzeczy, które są spójne z tym, co ludzie już mają w głowach. A zatem jeżeli mają w głowach jakąś dramatyczną historię związaną z zabójstwem czy z jakąś inną zbrodnią, której dokonał człowiek z zaburzeniami psychicznymi, no to oczywiście będzie ta historia bardzo mocno podkręcana, bo ona będzie dawała zasięgi, bo ona będzie dawała szansę na dotarcie do wielu ludzi, a jednocześnie będzie się to przekładało na oglądalność danego materiału. Z drugiej strony ja nie wykluczam, że ludzie, którzy piszą takie rzeczy i szukają tego rodzaju poklasku bez jakiegoś głębszego zanurzenia się w powody, dla których te historie się wydarzyły, no też są ofiarami takiego właśnie myślenia. No jest człowiek, zrobił to, co zrobił. Jednym z elementów, który tego człowieka opisuje, jest jego zaburzenie psychiczne, to wiadomo, że osoby, które są zaburzone psychicznie, będą robiły takie rzeczy. Bójmy się tych, którzy są dookoła nas. I wyobrażam sobie, że ktoś, kto skrajnie nieodpowiedzialnie mógłby napisać pod takim tekstem, ilu jeszcze ludzi z zaburzeniami psychicznymi jest dookoła nas i jakim są dla nas zagrożeniem, mógłby to zrobić nawet w dobrej wierze, choć oczywiście zrobiłby wtedy masę krzywdy tym, którzy po prostu codziennie zmagają się z różnego rodzaju problemami psychicznymi, a takich ludzi dookoła nas trochę jest.
Ten fałszywy obraz w mediach pewnie w łatwy sposób można połączyć z wyolbrzymianiem, czyli kolejnym powodem. Jeżeli mamy jakąś narrację i ona jest w jakiś sposób negatywna, to no, nie trudno przyjdzie nam pewnie podkręcenie jeszcze tego i w takim przekazie ustnym, żeby gdzieś w jakichś rozmowach, kuluarach nagle wyolbrzymiać te pewne sytuacje.
Mówimy tutaj o wyolbrzymianiu różnic przede wszystkim. Tak? My jesteśmy znowu bardzo mocno przygotowani poprzez cały proces ewolucji do takiego porządkowania sobie świata w pewnych kategoriach. Ci są tacy, a ci są tacy. Tak? Jeżeli mielibyśmy myśleć o pewnych stereotypach narodowościowych, no to człowiek, który miałby odpowiedzieć, jak wygląda stereotypowy Włoch, czy stereotypowy Niemiec, czy stereotypowy Hiszpan, czy Anglik, pewnie miałby pewien wzorzec. Prawda? Oni są tacy, oni są tacy, oni są tacy. Problem w tym, że ludzie są niesłychanie różni. Najlepiej to pokazać na przykładzie standardowej, najbardziej podstawowej różnicy, którą często przywołujemy, to znaczy różnicy pomiędzy kobietami i mężczyznami. Mamy udowodnione, przebadane cztery grupy różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami. Pierwsza grupa różnic to są różnice wynikające z budowy fizycznej. Mężczyźni są co do zasady wyżsi, silniejsi, bardziej sprawni, jeśli chodzi o podnoszenie ciężarów, bardziej wydolni i tak dalej. Pan pewnie wie to doskonale. Druga grupa różnic to są różnice związane z podejściem do seksu. Tak, z perspektywy kobiet, no, najogólniej można by to powiedzieć tak, że kobiety do seksu potrzebują powodu, a mężczyznom zasadniczo wystarczy miejsce. Tak, są takie słynne badania Davida Bassa, który podchodził do losowo wybranych kobiet i mężczyzn w amerykańskich restauracjach. Oczywiście zawsze to było tak, że pytanie zadawała mężczyzna kobiecie albo kobieta mężczyźnie. No i pytanie brzmiało, słuchaj, tak cię tutaj obserwuję, wydajesz mi się fajny, może byśmy poszli do mnie, może byśmy po prostu się ze sobą przespali. No i wtedy okazało się, że 100% kobiet odpowiedziało, że nie ma takiej możliwości, za kogo ty mnie masz, do widzenia. Natomiast w przypadku mężczyzn 75% się zgodziło, a wszyscy pozostali uznali za stosowne się wytłumaczyć. Znaczy, wiesz co, nie, ale nie dlatego, że w ogóle nie mam ochoty, tylko dlatego, że moja dziewczyna jest w mieście, wiesz, to jakby było, może nie tym razem i tak dalej. Nie? To pokazuje pewien stosunek do seksu, który znowu moglibyśmy długo dyskutować, dlaczego on się akurat taki u kobiet i mężczyzn pojawia, ale jednak taki jest. Trzecia grupa różnic to są skłonności do agresji. Mężczyźni są bardziej agresywni niż kobiety, to widać chociażby po więzieniach, 98% skazanych za przestępstwa z użyciem agresji, to są mężczyźni. No i ostatnia grupa to jest skłonność do ryzyka. Mężczyźni mają dużo większą tolerancję na ryzyko, dużo chętniej podejmują ryzyko niż kobiety. No i jeżeli pan sobie wyobrazi na przykład kogoś, kto wykonuje jakiś ekstremalny sport, nie wiem, zjeżdża na nartach z K2 albo skacze ze spadochronem ze stratosfery, to prawie na pewno będzie to mężczyzna. I rzeczywiście te różnice istnieją, ale te różnice istnieją w odniesieniu do średnich. Czyli jeżeli sobie weźmiemy średni stosunek do ryzyka albo średni poziom agresji u kobiet i mężczyzn, to on się będzie różnił. Mężczyźni będą nieco bardziej agresywni niż kobiety. Ale to nie znaczy, że nie znajdziemy kobiety, która jest bardziej agresywna od mężczyzny. To nie znaczy, że nie znajdziemy mężczyzny, który ma mniejszą skłonność do ryzyka niż pewna konkretna kobieta. Natomiast my myślimy w takich kategoriach rozłączających się grup, podczas gdy w istocie te grupy bardzo na siebie zachodzą. Te grupy bardzo mocno się ze sobą pokrywają, choć średnio się od siebie różnią.
To mamy ostatni powód, zamęt terminologiczny.
Zamęt terminologiczny, który wynika z tego, że po pierwsze My w psychologii mamy bardzo duży bałagan, jeśli chodzi o pojęcia. Na przykład mamy pojęcie, jeden z moich znakomitych przyjaciół, profesor Wojciech Kulesza, zajmuje się takim zjawiskiem jak mimikrą. Mimikra to jest sytuacja, w której my mniej lub bardziej świadomie, bardzo często kompletnie nieświadomie, naśladujemy gesty, naśladujemy zachowanie innych ludzi. Jest to ewolucyjne tak naprawdę. To nam dawało pewną przewagę konkurencyjną wtedy, kiedy byliśmy jeszcze ludźmi pierwotnymi. No i teraz mamy zjawisko, które się nazywa efektem kameleona i efektem mimikry. Wojtek twierdzi, że to są różne zjawiska. Ja, szczerze mówiąc, nie do końca potrafię znaleźć różnicę pomiędzy nimi. Toczymy między sobą jakiś tam spór, jeśli o to chodzi, ale to tylko pokazuje, że ten zamęt terminologiczny bardzo często się przekłada na nasze codzienne funkcjonowanie i nie zawsze precyzyjnie jesteśmy w stanie określić, o czym mówimy. No, na przykład zjawisko samospełniającego się proroctwa czasami jest nazywane paradoksem Kellnera, bo to fajnie brzmi, bo to można jakoś tam fajnie sprzedać. Ale ten zamęt terminologiczny może także sprawiać, że ludzie się w tym wszystkim bardzo mocno pogubią. Dlatego, że społeczne rozumienie pewnych pojęć, które wychodzą z psychologii, bywa skrajnie różne od tego, jak my je w psychologii definiujemy. Na przykład słowo schizofrenia, które jest opisem pewnej choroby, a właściwie pewnej grupy chorób związanych z funkcjonowaniem psychicznym, jest bardzo często przez ludzi odbierane jako literalnie rozdwojenie jaźni. Tak? Schizofrenik to człowiek, który ma na przykład dwie osobowości, taki dr Jekyll i Mr. Hyde. W istocie to nie ma nic wspólnego z tym, jak my rozumiemy schizofrenię w psychiatrii czy w psychologii, no ale ludzie mają takie poczucie, okej, okay, ktoś, kto jest schizofrenikiem, raz jest taki, a raz jest inny. To się umiarkowanie zgadza z tym, jak jest w istocie, ale tak naprawdę ten zamęt terminologiczny tego rodzaju efekty powoduje. I takich przykładów znajdziemy wiele. No, takie sformułowania, które kiedyś w psychologii były po prostu pewnymi pojęciami medycznymi, pewnymi pojęciami bardzo ściśle związanymi z jakimś rozpoznaniem, często przychodzą do języka powszechnego, są używane jako inwektywy czasami, więc ten zamęt terminologiczny sprawia, że my też mamy pewną łatwość w tworzeniu różnego rodzaju teorii.
Profesorze, przebrnęliśmy przez te 10 powodów, ale jeszcze nie daje mi spokoju kilka takich kwestii. Pierwsza, ona już po części wybrzmiała z Pana wypowiedzi, ale chciałbym ją podkreślić, albo może Pan dopowie, to co nam to daje? Co nam dają te pseudonaukowe teorie? Tu mamy powody, dlaczego wierzymy, ale może są jeszcze jakieś rzeczy, które te pseudonaukowe teorie pozwalają nam zaspokoić, jakieś potrzeby.
Okej. Moi studenci na pierwszym roku często są przeze mnie informowani, że powinni się nauczyć czegoś, co ja nazywam, oczywiście w ramach autopromocji, pierwszym prawem grzyba, które mówi, że ludzie nie są racjonalni w swoich decyzjach, natomiast są racjonalizujący. To znaczy, te decyzje, które podejmujemy w życiu, bardzo często są kompletnie nieracjonalne. Nie mają oparcia w faktach, nie mają oparcia w jakichś racjonalnych przesłankach, ale my zawsze jesteśmy w stanie je zracjonalizować. A zatem te wszystkie historie, o których tutaj sobie opowiadaliśmy, te wszystkie fenomeny, które starałem się scharakteryzować, są między innymi po to, żebyśmy my mogli zachowywać swoje przekonanie o byciu racjonalnymi, sensownymi ludźmi. Jak to może działać? Kiedyś robiliśmy takie badania dotyczące skuteczności reklamy, ale rozumianej jako wrażliwość na przekaz reklamowy. Czyli zadawaliśmy ludziom pytanie o to, czy reklamy na ciebie działają. I okazało się, że 98% Polaków odpowiedziało, że nie. Że na mnie reklamy nie działają. Jestem odporny na działanie reklam. Po czym prosiliśmy o pokazanie koszyka zakupów. No i ludzie mówili, o to jest proszek, tu jest tam czekolada jakaś i tak dalej. A my mówiliśmy, zaraz, ale to było reklamowane, to jest reklama. Widziałeś te reklamy? No widziałem. To dlaczego kupiłeś te rzeczy? Nie, ja ich nie kupiłem dlatego, że były reklamowane. To kupiłem dlatego, że jest bardzo dobry stosunek jakości do ceny, to kupiłem dlatego, że moja córka bardzo to lubi, a to i tak dalej. A zatem my jesteśmy w stanie racjonalizować pewne rzeczy i te historie, które sobie tutaj opowiedzieliśmy, te fenomeny, które zostały opisane przez Scotta Lilienfelda, są między innymi po to, żebyśmy my byli w stanie odwołać się do jakichś teorii, odwołać się do jakichś pseudonaukowych, ale jednak brzmiących racjonalnie historii, po to, żeby zracjonalizować nasze postępowanie. To jest pierwszy element. Drugi, zauważmy, że żyjemy w świecie, który jest co do zasady bardzo trudno kontrolowalny. I nawet nie mówię o takiej kontroli w rozumieniu sprawowania nad czymś kontroli, ale nawet rozumienia tego świata. Dookoła nas dzieje się cała masa rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie do końca pojąć, które nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć. Tego rodzaju historie, tego rodzaju teorie dają nam takie możliwości. To, że one są nieprawdziwe, to, że one są związane z jakimiś bajasami, z jakimiś błędami poznawczymi, nie ma specjalnego znaczenia. One dają nam poczucie pewnej kontroli poznawczej nad rzeczywistością. Żeby pokazać, jak to może działać. Jakiś czas temu uczestniczyłem w takim dużym programie dotyczącym młodych ludzi, którzy jakoś tam w życiu zbłądzili i na skutek tego swojego błędu znaleźli się albo w MOSie, albo w MOWie. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze. No i kiedy rozmawialiśmy z nimi i pytaliśmy o ich plany na przyszłość, o to, jak chcą sobie w życiu poradzić, to bardzo często pojawiały się takie przekonania, pojawiały się takie sformułowania, które pokazywały, że oni niespecjalnie wierzą w to, że ich życie jest związane z ich własnymi postępowaniami, z ich własnym postępowaniem, z jakimiś działaniami, które oni mogą podjąć. Inaczej rzecz ujmując, oni w ogóle nie mieli sprawstwa, nie mieli takiego poczucia tego, że ja w moim życiu mogę coś zrobić. I kiedy pytaliśmy, no dobra, ale kto może coś zrobić, to pojawiała się cała masa takich historii, że a, świat to jest, wiesz, grupa trzymających władzę, okay. wszystko to są układy, to są ludzie, którzy wpływają na rzeczywistość, to są ludzie, ja nic nie mogę tak naprawdę. I teraz może pan zwrócić uwagę, że to jest coś, co paradoksalnie oddaje tym ludziom poczucie kontroli. Owszem, w moim życiu nie idzie. Owszem, niespecjalnie jestem zadowolony z tego, jak moje życie wygląda, ale mam zewnętrzny powód, który pokazuje, dlaczego tak jest. Mogę zrzucić tę winę, zrzucić odpowiedzialność na różnego rodzaju, no właśnie, grupy interesów, spiski i całą masę innych rzeczy. I to jest kolejny powód, dla którego my w takie rzeczy wierzymy, bo to zdejmuje z nas odpowiedzialność, a jednocześnie daje nam poczucie tego, że my wiemy, jak świat działa.
Wytłumaczenie i wymówka w jednym.
Tak to właśnie.
Kuszące.
Tak to właśnie, tak to
jak z tego nie korzystać.
Tak.
Zakończmy naszą rozmowę takim pytaniem, które... Ja może inaczej do tego tematu podejdę. Wiemy, że pewne pseudonaukowe teorie, one istnieją od dawna. Nawet nie jesteśmy w stanie wskazać ich źródła, albo a z pewnością osoby, która pierwsza wypowiedziała tą teorię, która się potem przyjęła i stała nośna. Natomiast wiemy, że czasami te pseudonaukowe teorie będą chętniej przekazywane albo tworzone, bądź nawet wykorzystywane przez jakiś guru pseudonaukowych teorii. Teraz moje pytanie. Jakimi cechami musi się charakteryzować taki guru, albo jak ten proces takiego zawierzania autorytetowi wygląda? Żeby się można było na przykład przed tym strzec.
No, przede wszystkim to jest brak wątpliwości. To znaczy ludzie, którzy opowiadają nam o tym, jak wygląda świat, ludzie, którzy opowiadają o tym, jak z tym światem można się mierzyć i nie mają żadnej wątpliwości, mówią, że zawsze będzie tak, jeśli zastosujesz tę metodę, to jest 100% skuteczność i tak dalej. To są w moim odczuciu zawsze ludzie dosyć mocno podejrzani. No bo bywa różnie, bo świat bywa skomplikowany, świat jest skomplikowany. Ludzie, którzy usiłują wmówić nam, że można jedną prostą metodą cały świat, przepraszam za to słowo, ale moje dzieci go używają, więc też będę się trochę czuł młodszy, ogarnąć, tak? Że możesz za pomocą jednej prostej metody ogarnąć całą rzeczywistość, no to są ludzie, którzy raczej posługują się wytrychami niż kluczami. Ale te wytrychy są atrakcyjne. Ale te wytrychy dają nam poczucie, że my już coś zrozumieliśmy, że my się z tym światem jesteśmy jakoś w stanie zgodzić. To budowanie autorytetu oczywiście jest związane z bardzo wieloma elementami. To może być kwestia jakiejś racji moralnej, którą człowiek sobie przypisuje. To może być kwestia jakiejś siły wyższej, która może nas legitymizować. Tym na przykład posługują się ci, którzy budują swój autorytet w sytuacjach jakichś sekt, tak? W jakichś takich grupach. Ale jestem przekonany, że to, co nas przede wszystkim powinno niepokoić, to jest sytuacja, w której ktoś nie ma wątpliwości. Nauka zawsze jest związana z wątpliwościami i to, że my je mamy, to nie jest nic złego. Pytanie tylko, jak te wątpliwości będziemy rozstrzygać. Jeśli przyjmiemy do tego metody naukowe, no to powinno być wszystko okej. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że my nie zawsze mamy szansę, że my nie zawsze mamy możliwość, żeby zajmować się nauką całe nasze życie. Tak? Ja akurat mam to szczęście, że wykonuję najlepszy zawód na świecie, to znaczy jestem naukowcem, ale są też tacy, którzy po prostu chcieliby posługiwać się naukowymi metodami, ale po prostu nie mogą tego robić, bo po prostu robią inne rzeczy w życiu. Ale zauważmy wtedy, że mamy takich, którzy to robią etatowo, że mamy takich, którzy zajmują się nauką na pełny etat i może po prostu warto im zaufać.
Doktorze, a czy są jakieś takie zachowania, które świadomie może taki guru wykorzystywać? Do czego zmierzam? Na przykład bycie niedostępnym.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wtedy, kiedy się analizuje to, jak ludzie budują swój wizerunek, wtedy, kiedy analizujemy to, w jaki sposób ludzie chcą zjednać sobie innych ludzi, to takich narzędzi jest tutaj cała masa. Takich narzędzi jest sporo. To może być ta niedostępność, o której mówi pan, tak? Znaczy trudno się z kimś umówić, trudno jest się dostać do niego na spotkanie.
Od razu jest taki bardziej dla nas atrakcyjny.
Oczywiście, tak, ale mnie się udało, tak? Ja mam to szczęście, że się umówiłem z jakąś na przykład wróżką i w związku z tym ona na pewno mi pomoże zrozumieć to, co się w moim życiu dzieje. Ale to są takie narzędzia, które mogą być wręcz przeciwne, to znaczy to może być próba nawiązywania bardzo poważnej bliskości, tak? Czyli szukanie jakichś cech wspólnych, czyli szukanie jakichś rzeczy, które nas łączą. To jest taki trik, który jest stosowany często przez sprzedawców samochodów, którzy jak chcą się umówić z jakimś klientem, to szukają jakiegoś narzędzia porozumienia, mówiąc, o, to pan jest z tej miejscowości, a to ja tam mam kolegę, ja tam kiedyś byłem, nie, jechałem tam, się przez taki mostek jedzie koło takiej szutrówki. No tak, 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 to właśnie to miejsce. Więc tych narzędzi jest rzeczywiście sporo i pamiętajmy, że ci, którzy je stosują, mniej są zainteresowani ich naukową weryfikacją, a raczej efektem, który chcą uzyskać. Wobec tego oni też się nie będą przejmowali tym, żeby uzyskiwać jakąś konkretną różnicę pomiędzy grupami. Raz będą używał takiej techniki, raz innej. Nie, to ich specjalnie nie bawi. To, co ich będzie bawiło, to raczej osiągnięcie efektu.
Ja myślę, że na tym możemy poprzestać. Ponadgodzinny, tak naprawdę kolejny wykład pana na ten temat, ale usłyszałem kilka rzeczy, których nie usłyszałem wcześniej, także jestem w pełni usatysfakcjonowany. Mam nadzieję, że właśnie takie rozmowy z takimi specjalistami jak pan będą tym, co sprawi, że może wiele osób z tej generalnej populacji, tych osób, które nie są związane z nauką, będą miały jakieś narzędzia albo będą przynajmniej nieco bardziej świadome, ażeby móc się, no powiem, bronić trochę przed tymi pseudonaukowymi teoriami, ażeby koniec końców żyło się im lepiej.
Taką mam nadzieję, jeśli do tego się w jakiś sposób tą rozmową dołożymy, to ja też będę usatysfakcjonowany.
Panie Tomaszu, raz jeszcze bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.